6 osób, w tym 2 nastoletnie harcerki nie żyją, 48 osób rannych, 4 tysiące uszkodzonych budynków i kilkanaście tysięcy odbiorców wciąż bez prądu. To bilans nawałnic, które w weekend przeszły nad Polską. Wielkie sprzątanie i szacowanie strat trwa w województwach kujawsko-pomorskim, wielkopolskim, pomorskim i dolnośląskim. Po nawałnicach rozgorzała dyskusja, czy można było precyzyjnie przewidzieć tak niszczycielską siłę wiatru. Czy system ostrzegania o gwałtownych zjawiskach atmosferycznych jest skuteczny? Profesor Bogdan Chojnicki, klimatolog z Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu, twierdzi, że w okolicy Słuszka, gdzie drzewa runęły na obóz harcerski, uformowały się trąby powietrzne. Profesor nie spodziewał się jednak tak dużej skali zjawiska. Według klimatologa większość meteorologów w Polsce również nie przewidywała takich zdarzeń. Zdaniem profesora polska meteorologia potrzebuje doinwestowania, bo nie da się inaczej zbudować systemu ochrony w całym kraju. Tymczasem minister spraw wewnętrznych i administracji Mariusz Błaszczak zapowiedział dziś wprowadzenie nowego systemu regionalnego ostrzegania. Ma on bazować na wykorzystaniu m.in. mediów elektronicznych oraz syren alarmowych. Tuż po nawałnicach z 11 sierpnia polscy łowcy burz wskazywali, że konieczne jest utworzenie nowego systemu ostrzegania przed gwałtownymi zjawiskami atmosferycznymi. Felieton Sławka Orlika.
Deszcze monsunowe uderzyły w Azję, zginęły co najmniej 173 osoby. W Sierra Leone błyskawiczna powódź i lawina błotna zabiły co najmniej 400 osób. I wreszcie Polska. 6 osób nie żyje, 48 rannych. To bilans nawałnic, jakie przeszły nad naszym krajem w miniony weekend. Te trzy wiadomości pochodzą tylko z ostatnich kilku dni. Dlatego naukowcy na całym świecie próbują przewidzieć, gdzie przejdzie tornado, tsunami, gdzie zatrzęsie się ziemia. Wiedza w połączeniu z techniką, telefonią komórkową, internetem, radiem czy telewizją daje różne systemy ostrzegania, ale nawet to nie daje gwarancji uratowania ludzkiego życia. Tak było na przykład w amerykańskim mieście Joplin w 2011 roku. Podczas uderzenia tornada 118 osób zginęło, a 400 zostało rannych, mimo tego, że 24 minuty wcześniej amerykańska Krajowa Służba Pogodowa rozesłała depeszę wskazującą na zagrożenie. W całym mieście włączono syreny, mieszkańcy jednak to zbagatelizowali i nie schowali się w przydomowych czy miejskich bunkrach. Taką rolę jak amerykańska Krajowa Służba w Polsce, na przykład na Mazurach, pełni system sygnalizacji ostrzegawczej. W jego skład wchodzi 17 masztów wybudowanych na szlaku Wielkich Jezior. Powiadamiają one żeglarzy o możliwości wystąpienia zagrożenia pogodowego. System powstał w 2011 roku po tym, jak przez Mazury przeszedł biały szkwał, w którym zginęło 12 żeglarzy.
Tu łódka leży. Tu straszna nawałnica. Nic nie widzę. Szum się wzmaga tylko.
Wiatr w Mikołajkach osiągnął rekordową prędkość 126 km na godzinę. Zdarzenie wywołało dyskusję na temat prognozowania gwałtownych zjawisk meteorologicznych oraz metod ostrzegania. Dziś temat powraca m.in. po tym, co wydarzyło się w miejscowości Rytel w województwie pomorskim.
Cały Rytel jest pogrążony w ciemnościach, to po pierwsze. Po drugie, skala zniszczeń. Dramaty ludzkie, poniszczone domy, pozrywane dachy. Powyżej 100 domów zostało uszkodzonych.
Będą zmiany, zapowiedział dziś minister spraw wewnętrznych i administracji Mariusz Błaszczak.
Przygotowaliśmy nową ustawę o ochronie ludności i obronie cywilnej. Tam też wprowadzamy nowy system, rozwijamy ten system regionalnego ostrzegania. Chodzi o to, żeby przede wszystkim była łączność, a więc trzeba ten system zbudować, wykorzystując media elektroniczne, wykorzystując telefonię komórkową. Ten system też trzeba usprawnić natychmiast.
Ten felieton przygotował Sławek Orlik. Goście w studiu: Jarosław Ryplewski, zachodniopomorscy łowcy burz. Dobry wieczór.
Witam serdecznie.
Szymon Walczakiewicz, meteorolog, wykładowca na Wydziale Nauk o Ziemi Uniwersytetu Szczecińskiego, także zachodniopomorscy łowcy burz.
Dobry wieczór.
I przy telefonie profesor Bogdan Chojnicki, klimatolog z Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu. Dobry wieczór, panie
witam
profesorze.
Serdecznie.
Jak pan
witam
ocenia serdecznie dzisiejsze zapowiedzi ministra Błaszczaka, że natychmiast trzeba przygotować nowy system regionalnego ostrzegania? Da się to zrobić? Czy w kontekście tego, o czym pan mówił w mediach, o niedoinwestowaniu meteorologii, są to po prostu mrzonki?
Ja myślę, że to kolejny raz, że tak powiem, mamy do czynienia z sytuacją, w której politycy zwyczajnie próbują robić dobrą minę do złej gry. Jeżeli chodzi o polską meteorologię, to ona wymaga absolutnie głębokich zmian. No, zdaje się, że u pana w studio siedzą koledzy, którzy są przykładem przykładem takich osób, które intensywnie są zaangażowane w to, co robią i kompletnie nie mają, że tak powiem, oddziaływania na rzeczywistość.
No właśnie, zachodniopomorscy łowcy burz i nie tylko zachodniopomorscy od dawien dawna apelowali, by taki system ostrzegania na profesjonalnie w Polsce przygotować. I co, panowie, na razie tylko się o tym mówi? Czy rzeczywiście jakimś sygnałem może być po pierwsze projekt ustawy o ochronie ludności i obronie cywilnej autorstwa MSWiA z końca 2016 roku? No i te dzisiejsze zapowiedzi. Panie Jarosławie.
Więc na tą chwilę w naszym regionie działa tylko praktycznie RSO, czyli system ostrzegania, który tak naprawdę jest bardzo ograniczony tylko do danego województwa, w jakim się znajdujemy. Wystarczymy gdzieś, że gdzieś wyjedziemy na wakacje i musielibyśmy przełączyć w telefonie. To działa tylko na zasadzie aplikacji. Jedyne informacje, które jeszcze są dostępne, to są informacje w internecie. Nie ma systemu takiego z prawdziwego zdarzenia, na przykład, że dostajemy SMS-a.
Tym bardziej, że bardzo wiele osób wciąż nie wie, jak sądzę, że taki system jak RSO działa, że można otrzymywać tego rodzaju powiadomienia. Dla bardzo wielu osób to wciąż czarna magia. Tak, mam wrażenie, że w ogóle o RSO nie mówi się ani w mediach, ani się nie promuje tego rodzaju przekazu, prawda?
Dokładnie tak. Dokładnie tak. RSO jest mało znane. Ja w sumie sam przez ostatni... Dopiero dowiedziałem się o RSO jakieś 3 miesiące temu, dosłownie. Przy czym siedzę w tematyce tej już dosyć długo, a nie słyszałem wcześniej o takim programie. Więc no, nie ma jakiejś większej informacji, nie jest on jakoś bardzo rozpowszechniony. No i sam w sobie też, no tam są 4 dosłownie ikony, wygląda to dosyć tak bardzo prosto, jak na taką aplikację, która powinna dawać nam więcej informacji o zagrożeniach. Informacje, które są tam podawane, są w zasadzie ogólne, dotyczą całego regionu i przedziału czasowego. No, fajnie by było, gdyby te informacje były bardziej uściślone, co do chociażby powiatów, jeśli mieliśmy, biorąc pod uwagę taką sytuację, jaką mieliśmy teraz na Pomorzu, że ta burza przemieszcza się stopniowo coraz dalej. Gdybyśmy te informacje dostawali na bieżąco, na telefon, że taki i taki powiat jest zagrożony, to zupełnie inaczej by to wyglądało, może nie ucierpiałoby tyle osób.
Drodzy Państwo, nie zdążyłem przypomnieć numerów telefonów, a już z nami słuchacz, pan Marek. Dobry wieczór, witamy.
Dobry wieczór. Drodzy Państwo, na wstępie właśnie ten pan, co mówił, że niedofinansowanie meteorologów. Całkowicie się z tym zgadzam. No, trzeba zacząć od tego. Pracowałem 6 lat na dachach w Danii. 6 lat. Od Tuńczyka dostaliśmy na telefon właśnie system pogodowy, który co do minuty potrafił stwierdzić, gdzie i jaki deszcz spadnie i jaki będzie wiatr. I całkowicie się sprawdzał. Możecie mi Państwo nie wierzyć, ale tak było. U nas to jest porażka, co się dzieje. Nie potraficie przewidzieć na najbliższe 12 godzin pogody, już nie mówiąc o 24 godzinach. I taka jest prawda, bo słuchając radia, to widzę, co się dzieje i jak nie trafiacie z pogodą, dlatego że meteorolodzy gadają bzdury. I najpierw od tego trzeba uświadomić politykom, że należy rozłożyć siatkę informacyjną, jeśli chodzi o pogodę, która nadchodzi nad region Polski, czyli współpracować z zagranicą, gdzie mają bardzo dobre systemy i korygować u nas w Polsce bieżąco, gdzie to się przemieszcza, w jakim stopniu. A u nas tego nie ma. U nas jest farsa, a nie prognozowanie pogody. Taka jest prawda. I na tym trzeba się skupić. Dziękuję bardzo.
Bardzo dziękuję. To był słuchacz, pan Marek. 510-37-36 albo 510-37-32. Słyszę, że wywołany do tablicy profesor Bogdan Chojnicki chciałby się odnieść, a za chwilę Szymon Walczakiewicz. Bardzo proszę.
Tak, chciałem po pierwsze odnieść się do tego, co kolega z pomorskich łowców burz powiedział. Rzeczywiście, gdy dziś myślimy o nowoczesnych systemach ostrzegania i nowoczesnych systemach takich, bym powiedział, zarządzających kryzysem, to absolutnie widać słabość systemu scentralizowanego. My mamy pewne obciążenie z dawnych lat, że tak naprawdę za każdym razem, gdy czegoś, coś nam się w życiu dzieje, praktycznie czekamy na sygnał z centrali. I rzeczywiście wciśnięto w nas pewien taki sposób myślenia, a to, co kolega z Pomorskich Chłopców Buszy opisał, to było w zasadzie to, czy w jaki sposób powinniśmy myśleć o nowym systemie. Ten system powinien być rozproszony, zbudowany z modułów, które komunikują się ze sobą na, że tak powiem, najniższym możliwym poziomie. Tutaj przykładem jest telefonia komórkowa. Ona nie potrzebuje centrali jednej w Warszawie, nie wiem, w Krakowie czy w Nowym Jorku, tylko każda z komórek transmitujących informacje działa w miarę samodzielnie. Też przykładem jest doskonały internet. A teraz troszkę do tego, co mówi, co wspomniał już tutaj pan Marek na antenie, co dotyczy prognoz. Ja bym proponował zajrzeć od czasu do czasu na taką stronę meteo.pl. Tam to na bieżąco są, to jest strona internetowa, na bieżąco są prognozy pogody. One mają całkiem fajną, mam wrażenie, że nawet dość dobrą sprawdzalność. Natomiast co jest ważne i czego nie zauważamy, w zasadzie ta informacja czy sposób informowania ludzi jest absolutnie w proszku. Tu przeciętny, że tak powiem, przeciętny Polak ma poważny problem z dostępem do informacji. My mówimy internet, ale jest to, bym powiedział, sieć, która w zasięgu ma młodych ludzi, powiedzmy troszeczkę młodszych inaczej, tak jak w moim przypadku, ale starsze osoby z takiego kanału informacyjnego rzadko korzystają. Mhm. Mówiąc o doinwestowaniu meteorologii, też mówiłem o tym, żeby po prostu zmienić sposób myślenia na temat meteorologii, bo na dziś w zasadzie mamy kilka całkiem fajnych i aktywnych ośrodków meteorologicznych, całą masę pozytywnie zmotywowanych ludzi, właśnie siedzących tutaj przedstawicieli łowców burz, i w zasadzie żadnej struktury, która by w jakiś sposób to koordynowała. I znowu wspomnę, nie chodzi o centralną strukturę, chodzi raczej o myślenie, zupełnie nowoczesne myślenie w kategoriach takiego elastycznego strumienia informacji.
Tymczasem rzecznik komendanta głównego Państwowej Straży Pożarnej Paweł Frontczak mówi tak. Media masowe, Centrum Zarządzania Kryzysowego, IMGW, który jest odpowiedzialny za monitorowanie i przewidywanie, wydają codziennie wiele ostrzeżeń. Państwo o tym mówicie, przekazujecie to w swoich serwisach informacyjnych, piszecie na paskach, mówią inne stacje radiowe. Naprawdę ta informacja jest. To jest, czy jej nie ma? Panie Szymonie, wracamy do Szymona Walczakiewicza.
Rzeczywiście, te informacje pojawiają się w mediach, natomiast jak wiemy, no większość osób patrzy pod takim względem, że jest ostrzeżenie, będzie burza, pewnie nas znowu ominie. Natomiast tutaj bym się odwołał do tego, że ważne jest tak naprawdę, w Polsce powinien być taki system prognozowania na teraz, czyli tak zwany nowcasting. To wszystko zależy od tego, bo prognoza jest prognozą i ona nas informuje tylko i wyłącznie o tym, że w danym regionie będzie burza i takie informacje są właśnie przekazywane chociażby przez RSO, przez ten nasz tutaj system w Polsce. Natomiast jeżeli już dojdzie do powstania pewnego układu burzowego, wtedy synoptycy na bieżąco powinni monitorować sytuację rozwojową, rozwój tej pogody, rozwój przemieszczania się danej komórki burzowej i oczywiście wcześniej wydawać odpowiednie ostrzeżenia na trasie tej burzy. I wtedy, jeżeli coś takiego powstanie, tak jak zresztą już istnieje w amatorskich sieciach, chociażby u łowców burz, wtedy jesteśmy w stanie podać pewne informacje na godzinę, może nawet na te kilkanaście minut, które może uchronić życie. Tutaj tkwi problem takiego właśnie ostrzegania na teraz, czyli coś już powstało, wiemy, że powstało, zmierza w danym kierunku i dopiero wtedy zaczynamy ostrzegać, bo to, co widzimy, tak jak powiedziałem, na paskach czy w internecie, to są tylko, proszę Państwa, prognozy pogody.
Czyli co, panie Szymonie, mamy do czynienia z pewnego rodzaju fikcją, jeśli chodzi o system ostrzegania przed takimi radykalnymi zmianami pogody w Polsce?
Nie wiem, czy z fikcją, bo ja nigdy nie korzystałem z tego RSO, dlatego nie potrafię się do tego odnieść. Nie wiem, jak to działa. Nie wiem, czy to są ostrzeżenia wysyłane rzeczywiście, że już coś powstało i proszę uważać, nadciąga burza, czy to jest po prostu zwykłe ostrzeżenie, które zostało wcześniej wydane, bo tak mi się raczej wydaje, że jest wydawane przez nasz Państwowy Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej, to trafia do odpowiednich osób, a następnie jest umieszczany w tym RSO i to jest chyba tylko i wyłącznie jakby ostrzeżenie, że coś może być w danym województwie. No ale pamiętajmy, że województwo nie ma 1 km², tylko jest troszkę większe mimo wszystko.
Drodzy Państwo, do udziału w naszej dyskusji zapraszaliśmy przedstawicieli Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej w związku z sezonem urlopowym. Niestety żadna z osób nie zgodziła się reprezentować swojego podmiotu. Mamy za to odpowiedzi na pytania, które przygotował Janusz Wilczyński. Za chwilę Państwu będę je prezentował, a teraz posłuchajmy, w jaki sposób mieszkańcy województwa zachodniopomorskiego są informowani o gwałtownych burzach i nawałnicach. Opowie o tym rzeczniczka wojewody zachodniopomorskiego Agnieszka Muchla.
Informacje o jakichś anomaliach pogodowych, o tym, że się gwałtownie może zmienić pogoda, czekają nas burze, nawałnice, sztormy, otrzymujemy od Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej. Te informacje później czasami rozszerzamy, żeby uszczegółowić teren, na których mają być prognozowane wydarzenia meteorologiczne, i przesyłamy w rozmaity sposób do mediów, do ludzi. Ja może powiem, jak to wygląda technicznie. Przede wszystkim mamy regionalny system ostrzegania. Jest to taka bardzo prosta i bezpłatna aplikacja, którą można pobrać ze stron internetowych dla każdego operatora. I to jest aplikacja, którą instalujemy na telefonie. Wybieramy sobie później województwo, z którego chcemy otrzymywać ostrzeżenia. Jak na przykład jedziemy do jakiegoś innego miasta, do innego województwa na wakacje, również wtedy województwo można zmienić. I wybieramy ostrzeżenia, jakie chcemy otrzymywać. Czy to drogowe, czy te meteorologiczne, czy hydrologiczne. Tu jest dowolność. Można też pobrać specjalny poradnik, który mówi o tym, jak się zachować na przykład w wypadku, kiedy ma nastąpić burza, kiedy już wystąpi burza. Nasze informacje, które przesyłamy bazując na informacjach z IMGW, przesyłamy właśnie do systemu RSO i każdy, kto ma tą aplikację pobraną na telefon, otrzymuje od aplikacji ostrzeżenie o nadchodzących wydarzeniach. Poza tym ostrzeżenia publikujemy również na naszej stronie internetowej, strony Urzędu Wojewódzkiego w Zakładce Bezpieczeństwa, i przesyłamy do wszystkich mediów w regionie. TVP mamy umowę, że pojawia się informacja o ostrzeżeniach na pasku dodatkowo. Ponadto nasze informacje trafiają do wszystkich powiatowych centrów zarządzania kryzysowego w regionie. No i później to już powiatowe centra same decydują, również mogą przekazywać te informacje niżej do gmin.
Czy Wojewódzkie Centrum Zarządzania Kryzysowego otrzymuje czasami informacje zwrotne właśnie chociażby z powiatów, że te wiadomości pozyskane z Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej są precyzyjne bądź nieprecyzyjne dotyczące gwałtownych zjawisk pogodowych?
Nie zbieramy takich informacji, dlatego że to sam Instytut na pewno sprawdza, na ile ich prognozy pogody są sprawdzalne. My nie mamy do tego ani kompetencji, ani też środków, no bo trudno by było wymagać od urzędników, żeby jechali na przykład i w Białogardzie czekali na burzę i sprawdzali, czy ta burza rzeczywiście miała miejsce. Na pewno robimy wszystko, żeby dotrzeć do jak najwięcej grupy osób i serdecznie polecam tą aplikację RSO do ściągnięcia na telefon. Naprawdę wiele pomaga, chociażby w sytuacji, kiedy jedziemy nad morze i chcemy się dowiedzieć, czy są korki. Tam również, jeżeli są jakieś duże korki, regionalny system ostrzegania wyśle nam ostrzeżenie i na przykład zaleci dojazd nad morze trasą alternatywną.
Mówiła Agnieszka Muchla, rzeczniczka wojewody zachodniopomorskiego. Przy naszym telefonie kolejny słuchacz. Dobry wieczór.
Dobry wieczór. Tutaj słucham bardzo naukowych wypowiedzi. Powinniśmy nosić ze sobą komputery, telefony, akurat chroniąc się przed burzą. W międzyczasie coś innego wypadnie, pożar czy coś. Zawsze nas klęska żywiołowa dopadnie i dogoni. Ja natomiast 3 lata temu, będąc w Chodzieży, w lipcu, widziałem najskuteczniejszą metodę ostrzegania. Po prostu jeździł radiowóz policyjny po ulicach miasta, ostrzegał ludność o zbliżającej się silnej burzy. Wtedy nie była nawałnica, ale bardzo silna burza. Ulice błyskawicznie opustoszały. Ostrzeżenie było odbierane przez wszystkich, bo radiowozy jeździły po całym mieście. I megafony były głośno nastawione. I to jest chyba to. To jest najskuteczniejsze i natychmiastowe ostrzeżenie. Dziękuję bardzo.
Bardzo dziękujemy. Pozdrawiamy gorąco. 510-37-36 albo 510-37-32. Obiecałem Państwu stanowisko IMGW. Odpowiedzi mamy 6, ale najbardziej zainteresowała mnie odpowiedź numer 3. Środków nigdy za wiele i Instytut przygotowuje się do kolejnej modernizacji z kredytu Banku Światowego. Dzisiaj jednak aparatura pomiarowa, systemy obserwacji prognoz i ostrzeżeń funkcjonują. Nie mówimy tu o systemie ochrony, bo takiego systemu nie ma i nie będzie. Nikt systemowo nie może chronić społeczeństwa przed takimi zjawiskami. Można jedynie prowadzić działania osłonowe, ostrzeżenia, prognozy i informacje oraz prowadzić działania prewencyjne i reagowanie kryzysowe w przypadku występowania groźnych zjawisk. Nie powinno się tego nazywać systemem ochrony, bo mogłoby to budzić poczucie złudnego bezpieczeństwa. Oczywiście można zagęszczać sieć radarów meteorologicznych, tak aby były oddalone od siebie. Ostatnie dni pokazały, że mimo ostrzeżeń, jak wiemy, nie traktujemy także tych, o których mówi IMGW, z odpowiednią powagą. Ale przypomnę to zdanie. Nie mówimy tu o systemie ochrony, bo takiego systemu nie ma i nie będzie, panie profesorze.
Tak, no ładna rzeczywiście, że tak powiem, takie wypowiedź na temat pewnych werbalizmów. Rzeczywiście, no
powiedzielibyśmy niezwykle szczera wypowiedź, prawda?
Słowo ochrona rzeczywiście sugeruje, że każdy z nas będzie miał nad głową parasol, nie wiem, poduszki powietrzne wokół nas i tak dalej. Rzeczywiście samo słowo ochrona rzeczywiście absolutnie tu nie pasuje i rzeczywiście to, co nam na dziś zostaje, jeżeli chodzi o objawy, no takie potęgi natury, to uciekać albo chronić się w takim miejscu, w którym akurat te siły nie oddziałują. Także rzeczywiście ładna, że tak powiem, ładna wyliczanka słowna. Natomiast wygląda na to, że powolutku, że tak powiem, żarty się u nas w Polsce kończą. Ja jestem zwolennikiem, jestem głęboko przekonany, że zmiany klimatyczne nadchodzą w Polsce i proszę może nie codziennie, ani nie co tydzień nastawić się na różnego rodzaju kataklizmy. Ich będzie coraz więcej i to jest między innymi powód, dla którego dzisiaj się spotykamy. Pojawiło się coś, co nigdy się wcześniej jeszcze w historii polskiej meteorologii nie zdarzyło. Absolutnie ekstremalne prędkości wiatru na Niżu. I ludzie zauważyli, że zmiany klimatyczne mogą być też związane ze stratami. Z dużymi stratami, już nie tylko, że tak powiem, w dobytku czy też w roślinności, ale też w ludziach.
Choć też bardzo szybko, panie profesorze, zapomnieliśmy o tym, co wydarzyło się w roku 2009 na Dolnym Śląsku po ziemię łódzką. Tam na skutek huraganowego wiatru, przypomnę, zginęło 8 osób, a ponad 80 zostało rannych. Przy naszym telefonie słuchaczka, pani Maria. Dobry wieczór, witamy.
Dobry wieczór.
Czuje się pani bezpieczna, czy nie?
To znaczy nie, niekoniecznie. To znaczy bardzo się bałam, bo akurat w poprzednim tygodniu byłam na urlopie i akurat feralnego 11 ostatniego dnia przejeżdżaliśmy z mężem z Wrocławia i kierowaliśmy się w stronę Kamiennej Góry. I można powiedzieć, wjechaliśmy w tą burzę, która była tak niebezpieczna, tylko jeszcze o tak wcześnej porze, że można było naprawdę wszystkich innych zawiadomić. Chodzi mi o to, że do poprzedniej rozmowy eksperta tutaj chciałam się odnieść, że jest taki jakiś mały brak informacji, tak? Ponieważ ja wracałam ze wsi i tam na przykład mnie uczono w ten sposób, że jeżeli nadciąga burza, są bardzo wielkie błyski, ale nie ma wyładowań, czyli nie ma tych grzmotów tak zwanych, tak? Że sobie tam liczymy, jak to kiedyś było, że ta burza jest bardzo niebezpieczna, kiedy są błyski, a nie ma grzmotów. Ja byłam przerażona, ponieważ jechaliśmy z mężem autem, więc 20 na godzinę, przerażający deszcz, przerażająca ciemność nagle z jednej strony. No i właśnie tylko i wyłącznie błyski, z każdej strony błyski i nic więcej, i cisza, i tylko szum deszczu. I ja mówię do męża, słuchaj, to jest tak niebezpieczne, że ja się już boję. Ja jechałam około 2 godzin jak na szpilkach, tylko tak jak mówię, my kierowaliśmy się z Wrocławia do Kamiennej Góry i to była godzina 18:00. A z tego, co wiem z następnego dnia z informacji, że największa ta nawałnica była około godziny 21:00. więc wystarczyło naprawdę tylko przepływ informacji, co się dzieje i obserwować, bo mówię, ja jako laik, taki zwykły, prosty człowiek ze Szczecina, gdzieś na wsi mnie nauczono i ja byłam przerażona już wtedy tym wszystkim, co się działo. Zrobiło się nagle ciemno, wielki deszcz i tylko błyski bez wyładowań. Ja mówię, aha, czyli ona się teraz napełnia i gdzieś się wyładuje z tak ogromną siłą, że to jest najniebezpieczniejsze, co może być. No więc dlatego mówię, że no ten przepływ informacji chyba jest jednak za mały, bo wystarczyło śledzić tylko, w jakim kierunku ona idzie. I można by było ustrzec tych ludzi, bo to była godzina 18, więc to było 3 godziny.
Czyli było sporo czasu na reakcję.
Tak, sporo czasu na zareagowanie i na ostrzeżenie właśnie wszystkich innych miejsc, gdzie może się takie coś wydarzyć. No ja jadąc w nią nie wiedziałam, gdzie ona pójdzie dalej, tak? Ale no od tego mamy naszych fachowców, meteorologów, którzy mogą, prawda, w jakiś sposób przewidzieć, gdzie, w którym miejscu, gdzie ona jest, gdzie się znajduje, gdzie może być największe to wyładowanie. Także wstając rano poprzedniego dnia byłam u rodziny w Kamiennej Górze, gdzie się też tam zahaczyło obokiem, ale to tylko było kilka drzew i nic więcej. Mhm. Byłam po prostu przerażona informacjami, które usłyszałam w mediach naszych. Także no przerażające. Także uważam, że nawet te informacje przekazujące już by było lepiej, bez tych wszystkich sprzętów, tak, o których tam...
No. Na pewno tak, z pewnością spokojniej by pani jechała. Bardzo dziękujemy pani Mario, pozdrawiamy gorąco. To była pani Maria ze Szczecina, a teraz pan Piotr z Poznania. Dobry wieczór, witamy.
Dobry wieczór, panie redaktorze, dobry wieczór państwu.
Jaka pogoda w Poznaniu?
Tak?
Jaka pogoda w Poznaniu, panie Piotrze?
Jest zachmurzenie typu stratus się nasuwa, pirostratus naciąga ciepły wycinek niżu, więc prawdopodobnie no jutro od rana jakieś tam zachmurzenie powinno być, ale jeszcze bez burz, natomiast po południu jutro te burze mogą być no dosyć gwałtowne i no również niewykluczone, że one przybiorą no tak gwałtowny charakter jak te, które były tydzień temu. No,
słyszę, panie Piotrze, że dzwoni do nas fachowiec.
Tak. Ja się interesuję pogodą, meteorologią, burzami. Jestem fanem wręcz burz. Natomiast tutaj wiele głosów jest takich, gdzie jest, że była dezinformacja właśnie dotycząca nadciągania tego zjawiska. Nie, ja powiem, że właśnie informacja była pełna, wręcz może nawet i za pełna. U was tam w Szczecinie działają zachodniopomorscy łowcy burz, przy okazji ich pozdrawiam. Oni od kilku dni, zresztą nie tylko oni, bo w ogóle wszyscy, którzy interesują się meteorologią, informowali na profilach, na portalach społecznościowych, że będą przechodziły burze i te burze miały być gwałtowne, z gwałtownym przebiegiem. Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej również wydał ostrzeżenia. W mediach także były informacje o tym, że burza nadciąga. No i burza w końcu się pojawiła najpierw nad Dolnym Śląskiem, potem tutaj Wielkopolska, Poznań i dalej poszła nad Pomorzem. Ja uważam, że zawiodło człowiek, jeśli chodzi o skutki tej burzy, chodzi o tragedię, która była właśnie na Pomorzu. Bo tak naprawdę nie wykorzystano i nie skorzystano z tych ostrzeżeń, które pojawiły się praktycznie od wtorku przed tą burzą. Już było wiadomo, że ta burza się pojawi, więc było naprawdę sporo czasu na to, żeby przygotować się do tego zjawiska. Jeśli chodzi o zniszczenia lasu i tak dalej, no tutaj nawet jakby to ostrzeżenie ktoś wykorzystał, no to tak naprawdę nie jest temu zapobiec. No to zjawisko, które tam wystąpiło, nazywa się Dąbrowski. No, takie skutki miało, jakie miało. Natomiast ludzi spokojnie szło ochronić. Tak naprawdę w ostatniej chwili, kiedy wystarczyło spojrzeć na niebo i widziało się szelfową chmurę z tym wałem takim przesuwającym się szybko pod podstawą chmury burzowej, już należało to, bo ostatnie minuty na to, żeby tak naprawdę wszcząć ewakuację, schronić się do jakiegoś budynku i przeczekać tą burzę. Niestety zaniechano nawet tego ostatniego wizualnego ostrzeżenia, jakie dała przyroda już. Doszło do tragedii, jest wielu tutaj mówi, zresztą nie tylko tutaj, bo dzisiaj też również audycja była tutaj w Radiu Poznań na ten temat, że takich burz nigdy nie było nad Polską. To jest oczywiście również trochę bzdura, bo burze nad Polską były, są i będą. Jesteśmy w klimacie umiarkowanym, przejściowym i to słowo przejściowe jest bardzo ważne, bo jednego dnia może być 34-35 stopni, drugiego dnia może być 18-15 stopni.
Panie Marku, no to i... na pewno, ale też pytanie fundamentalne, które stawiamy dziś. Co zrobić, by do takich sytuacji nie dochodziło? Pan mówi, że to był błąd ludzki, czyli można było ostrzec przed radykalnie zmieniającą się pogodą. Ja przypominam państwu, że w 2007 roku, czyli 10 lat temu, mieliśmy biały szkwał na Mazurach. Zginęło wówczas 12 osób. osób. Wiatr pędził 130 km na godzinę, wywrócił ponad 40 łodzi i powstał jednak system na Mazurach ostrzegający żeglarzy o zmieniającej się pogodzie. Abstrahując od faktu, że wielu żeglarzy nie potrafi czytać, czy jak migają te światełka, to jest to ostrzeżenie, czy migają do nich po prostu z pozdrowieniem, to jest inna rzecz, bo to jest kwestia edukacji, ale widać, że wyciągnięto wnioski. Pytanie już krótko do słuchacza z Poznania, panie Marku, co zrobić, by podobny system działał w całej Polsce, żeby docierał i na wieś, bo na te kwestie zwracała uwagę słuchaczka pani Maria, i żeby raczej nie było problemu z dotarciem do tego komunikatu, czy też by osoby nie musiały szukać tego rodzaju ostrzeżeń, tylko po prostu je otrzymywały.
No to ja pana troszeczkę zaskoczę i powiem, że taki system tak naprawdę działa na dzień dzisiejszy, bo przed burzą dostałem SMS-a, zresztą cała moja rodzina i mieszkańcy tutaj Wielkopolski dostali SMS-a z informacją, że będą burze. Dodatkowo no prawie każdy dzisiaj ma telefon komórkowy i korzysta z internetu, to ostrzeżenia były. Natomiast tak naprawdę my nie chcieliśmy skorzystać z tych ostrzeżeń i dlatego doszło do tej tragedii, bo gdybyśmy skorzystali z tych ostrzeżeń i zrobili tak, jak były zalecenia, na pewno do tragedii by nie doszło. Doszłoby do zniszczeń, bo to było nieuniknione. Tu nie jesteśmy w stanie się zabezpieczyć przed tego typu zjawiskiem, no bo lasu się nie da zabezpieczyć. Natomiast człowieka da się zabezpieczyć i niestety my tego nie chcieliśmy zrobić. Ostrzeżenia były i tak jak mówię, od wtorku łowcy burz twierdzili już były prognozowane modele pogodowe, pokazywały to, że nadejdzie w piątek potężna burza. Ba, bodajże w czwartek rano identyczną drogą również przeszedł mezoskalowy układ konwekcyjny, z tym, że on przeszedł rano i nie dał takich zniszczeń. Natomiast tą samą drogą przeszła kolejna burza w piątek wieczorem, no i niestety ta dała i zniszczenia, i szkody w ludziach. Troszeczkę na własne życzenie ludzi. No, przykro mi jest to mówić, natomiast gdybyśmy chcieli z tego skorzystać i poważnie traktowali te ostrzeżenia, na pewno nie doszłoby do strat w ludziach.
Panie Piotrze, bardzo dziękujemy. To był pan Piotr z Poznania.
Wszystkiego dobrego i uważajmy, bo jutro znowu mają być burze właśnie i Pomorze Zachodnie, Ziemia Lubuska, Wielkopolska, Dolny Śląsk i Pomorze. Tak naprawdę jutro jest zagrożone po południu, wieczorem przed burzami, które no, mogą być gwałtowne.
Bardzo dziękujemy. Przy okazji prognoza pogody prosto z Poznania. Przy naszym telefonie jeszcze jeden słuchacz, pan Marek.
Dzień dobry, panie redaktorze, witam serdecznie.
Dzień dobry.
Gości w radiu. Ja też powiem, myślę, w dużej mierze w podobny sposób, co mój poprzednik, bo o tej wielkiej burzy i o tym wszystkim, co wydarzyć się miało w piątek wieczorem, ja czytałem w czwartek rano, też interesując się dość mocno meteorologią, ale na bardzo popularnym profilu, na bardzo popularnym portalu Meteo.com, który w sposób bardzo przystępny i wśród wielu moich znajomych również popularny jest i on również prognozował. Co więcej, tego samego dnia w okolicach południa jedna z prognoz prędkości wiatru pokazywała wiatr rzeczywiście wiejący z prędkością powyżej 40 metrów na sekundę w tych częściach, w których były zniszczenia właśnie wieczorem. Więc ja powiem tak, tak jak powiedział słuchacz przed chwileczką, lasu pewnie nie uchronimy, ale że te dzieciaki były w tym lesie, kiedy harcerze, ludzie, którzy teoretycznie powinni się w miarę na tym wszystkim znać, co dzieje się wokół nich, nie zapobiegli pozostaniu ich w tym lesie w tym momencie, no to to jest po prostu moim zdaniem bardzo duża odpowiedzialność tych osób, które doprowadziły do tych tragedii, z udziałem tych dwójki dzieci z Łodzi.
Bardzo dziękujemy. To był pan Marek. Pozdrawiamy gorąco. I wracamy do gości w studiu. Mamy jeszcze kilka minut. Panowie, no to jak to jest? Wy jako łowcy burz macie pełną wiedzę. Ostrzegacie na własnych kontach facebookowych, instagramowych, twitterach. Mówicie, że mogą dziać się bardzo niebezpieczne rzeczy. Może, mówiąc brutalnie i kolokwialnie, należałoby wykorzystać wasze kompetencje, waszą wiedzę i też wasz sprzęt, różnego rodzaju detektory i tak dalej, i na bazie tego spróbować stworzyć jakiś system, bo oczywiście pan Piotr z Poznania mówi o ostrzeżeniach, ale pewnie w ramach RSO Wielkopolskiego i tyle. Panie Jarosławie.
Więc jako w sumie amatorzy na tą chwilę jesteśmy ograniczeni do internetu, tak?
Mam wrażenie, że jako amatorzy jesteście najbardziej kompetentni w tym momencie.
Bo jesteśmy pasjonatami, a pasjonat to daje z siebie wszystko, żeby poznać zjawisko, żeby jakoś tak później ostrzec, przekazać tą wiedzę społeczeństwu chociażby, którą zresztą sami też nabywamy właśnie z internetu. Układamy sobie te klocki tak jakby w głowie, budujemy z tego jakiś model i próbujemy go przekazać dalej. Jeśli chodzi o...
Ale czy to oznacza, panie Jarosławie, że ja czy inni słuchacze, którzy chcą wiedzieć, czy będą radykalne zmiany w pogodzie, powinni, czy też muszą oglądać wasze profile, żeby się dowiedzieć, co się będzie działo za oknem?
No, tak naprawdę niektórym wystarczy prognoza pogody w telewizji, a my zawsze, przynajmniej ja w moim wypadku, jak jeszcze, zanim jeszcze zostałem mówcą, wymagałem od prognoz czegoś więcej, tak? Ja chciałem wiedzieć dokładnie, w którym miejscu się to wydarzy. Mhm. Chciałem być na to przygotowany, a czasami nawet chciałem w to wjechać. I parę razy mi się to udało, parę razy fartem i parę razy też ucierpiało moje auto. Ale to było na moje życzenie, ja chciałem poznać to. Natomiast czy to już zależy od osób. Nasza grupa buduje taki system informacyjny na zasadzie ludzie ludziom. Nazywa się on Informator Pogodowy Zachodniopomorskich Łowców Burz i tam w tej chwili jest ponad 1300 mieszkańców praktycznie samego województwa zachodniopomorskiego. Prowadzimy taką niestety selekcję ze względu na to, że tutaj opieramy się tylko o nasz region. Mhm. I tam osoby, które... My nie wszędzie mamy oczy, tak? Nie wszędzie możemy być. Te osoby, które z domu widzą jakieś zjawisko, przesyłają nam zdjęcie, informacje, cokolwiek, jakiś filmik, my go automatycznie udostępniamy na głównym profilu, gdzie jest 20 ponad tysięcy ludzi i wtedy ta informacja rozchodzi się w błyskawicznym tempie. Tak samo właśnie Radio Szczecin czy inne media mogą z tego korzystać. To jest dostęp otwarty do informacji. Dzięki temu możemy ostrzec mieszkańców, którzy są w okolicy tego miejsca, czy gdzieś dalej, że takie zjawisko wystąpiło, że mogą się schronić. No ale w tym miejscu jesteśmy, tak jak mówię, ograniczeni troszeczkę do internetu. Nie mamy dostępu do takich nowinek technicznych, jak wysyłanie chociażby SMS-ów. Tutaj właśnie przydałby się taki bardziej rozbudowany system.
No z tym też może być problem. Mówiliśmy o zapowiedziach nowego systemu regionalnego ostrzegania. Ministerstwo doskonale zdaje sobie sprawę, że sytuacja jest trudna, bo firmy telefonii komórkowej są w większości w kapitale obcym, ale jest kwestia stworzenia odpowiednich wymagań. Tak mówił dziś minister. Sprawa wygląda w ten sposób. Stacje przekaźnikowe telefonii komórkowej nie są wyposażone w agregaty i w sytuacji braku dostępu energii elektrycznej ten system pada.
Jeszcze chciałbym się tutaj odnieść do tego. Tutaj pan minister powiedział o braku dostępu do braku tych agregatów, tak? Ale nam ostrzeżenia potrzebne są przed burzą, a nie w jej trakcie. Agregaty są potrzebne w trakcie burzy i po niej, kiedy prąd wysiądzie. A przeważnie anteny mają instalacje odgromowe. Jeśli prądu braknie, to w zasadzie burzę to już mamy nad głową. Nam niepotrzebne są agregaty, nam są potrzebne, potrzebny jest cały system, który nas ostrzeże przed burzą. Niech to będzie pół godziny. Wtedy jeszcze ta instalacja działa.
Panowie, to krótko. Za chwilę, panie profesorze, już się przeniesiemy do pana. Pozwoli pan, że będzie pan puentował naszą dyskusję, ale jeszcze pytanie do Szymona Walczakiewicza. Panie Szymonie, jak precyzyjnie, z jakim wyprzedzeniem jesteśmy w stanie przewidzieć choćby gwałtowne burze? Nie mówię tutaj o huraganach, tornadach, czy tak ekstremalnych zjawiskach, jakie mieliśmy w Słuszku, ale zwyczajnie groźnej burzy.
Oczywiście na początek trzeba patrzeć na prognozy. Co one nam mówią? Jeżeli mówią, że istnieje pewne prawdopodobieństwo wystąpienia burzy, to musimy się z tym liczyć, że na danym obszarze, którego dotyczy ostrzeżenie, jest możliwość powstania burzy lub nadejścia jej z jakiegoś kierunku. I teraz, jeżeli taka burza powstanie, no tutaj jest albo potrzebny system, albo jeżeli osoba, która się zna i ma dostęp do internetu, może to obserwować patrząc na wyładowania. Obserwujemy jej trajektorię, w którym ona się kierunku przemieszcza. I jeżeli widzimy, że jest to niewielka komórka burzowa, idzie kilka kilometrów od nas w całkiem innym kierunku, wtedy no, nie przejmujemy się tą konkretną burzą. Natomiast jeżeli nas interesuje jakieś większe układy, no to tutaj już musimy niestety, ale obserwować jakieś strony, na których są wydawane te prognozy nowcastingowe. Tu jest kilka, że tak powiem, no, głównie łowcy burz za to odpowiadają. Nie da rady konkretnie powiedzieć dzień wcześniej, że w tym konkretnym miejscu powstanie burza.
Ale godzinę wcześniej jesteśmy w stanie to powiedzieć z wielką precyzją,
w
prawda?
W tym wypadku byliśmy nawet, myślę, że więcej niż godzinę, mogli podać takie ostrzeżenie, bo ta burza uformowała się na Dolnym Śląsku, przybrała już postać liniową. W Wielkopolsce już był charakterystyczny ten łuk, świadczący o bardzo silnych porywach wiatru i znana była trajektoria, więc śmiało mogę powiedzieć, że mogliśmy ostrzegać osoby będące jakby na trasie tej burzy. Zresztą to robiliśmy. Nie wiem, do kogo to dotarło, ale może komuś to uchroniło życie. Natomiast te ostrzeżenia były na pewno tą godzinę wcześniej. One się pojawiły w internecie i był do nich dostęp, a chociażby dużo wcześniej o nich ostrzegaliśmy.
I na koniec wracamy do profesora Bogdana Chojnickiego. Panie profesorze, jaką lekcję powinniśmy wyciągnąć z tej tragedii?
W zasadzie chciałem powiedzieć, że jest kilka lekcji. Pierwsza podstawa to taka, że ja bym jednak cały czas ostrożnie używał słowa duża precyzja. Tu kolegów, że tak powiem, będę zachęcał do tego określenia. Bo to, co pan Piotr powiedział, że poprzedni dzień o poranku mieliśmy do czynienia z burzą, ona bardzo podobnie wyglądała na, według wszystkich parametrów i w zasadzie nie dokonała zniszczeń, a na drugi dzień w zasadzie to, co się stało, to była absolutna hekatomba i naprawdę ostrożnie z określeniem precyzja, przewidzenie, że to będzie zjawisko tak niszczące, graniczy z cudem. Natomiast nawiążę jeszcze jednego opisu, które pan Piotr przytoczył, czy do pewnego zdania, że zawiedli ludzie. Tu zawiedli ludzie i nie zawiedli, bo z jednej strony pan Piotr robi całkiem słuszne założenie, że wszystkie, co jest, zaglądają do komórek i sprawdzają, jakie są prognozy burzowe. Tak niestety do końca nie jest. Więc ewidentnie można się spodziewać, że tak powiem, że wiele osób zwyczajnie nie sprawdza, czy dzisiaj będzie burza, czy nie. A nawet jeśli sprawdzają, to przyzwyczaili się do normalnego przebiegu burzy. Krótko mówiąc, może będzie wyładowanie atmosferyczne, może błyśnie, tak jak tu pani przez telefon wspominała. Równocześnie pojawi się od czasu do czasu dużo deszczu, a być może grad będzie o czym wspominać przy wieczorem.
I panie profesorze, ostatnie zdanie, bo naprawdę musimy kończyć.
Dobrze. Więc kończąc powiem tylko tyle. Łowcy burz to jest przykład na to, że tacy ludzie, entuzjaści, są jedynym sposobem na rozwiązanie problemu burz nadchodzących, które można obserwować i ostrzegać ludzi na drodze takich burz. Dziękuję bardzo i życzę miłego dnia.
Bardzo dziękujemy. Profesor Bogdan Chojnicki, klimatolog z Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu i naprawdę 15 sekund, panie Szymonie.
To znaczy, ja bym tutaj się odniósł do pana profesora, bo tą burzę, jeżeli jak już ona powstała, widzieliśmy ją, jaka jest jej trajektoria, to wybrzuszenie w silnych porywach, wiedzieliśmy, gdzie ono już idzie, więc mogliśmy śmiało ostrzegać w tych rejonach, gdzie przemieszczał się ten układ.
Szymon Walczakiewicz w ramach Postscriptum, przypomnę, meteorolog, wykładowca na Wydziale Nauk o Ziemi Uniwersytetu Szczecińskiego i Zachodniopomorscy Łowcy Burz. Bardzo dziękuję. Dziękuję. Był z nami także Jarosław Ryplewski, także Zachodniopomorscy Łowcy Burz. Bardzo dziękuję.
Dziękuję bardzo.